Witam Was w imieniu Jezusa Chrystusa. Może na początek pomódlmy się chwilkę, abyśmy mogli dzisiaj słuchać Bożego Słowa, aby ono mogło być dzisiaj dla nas żywe. Ojcze, prosimy Cię, abyś Ty przez tego Ducha Świętego ożywił swoje Słowo, Panie, bo ono jest żywe i skuteczne, Panie, bo ono nie jest literą, ale jest Duchem, Panie. Prosimy Cię, abyś ożywił, Panie, Słowo na ten dzień dzisiejszy, Panie, które będzie dzisiaj, Panie, które dzisiaj będzie głoszone i którego będziemy słuchać, abyśmy słuchali i rozumieli, aby nasze serca rozumiały, Panie, Twoje Słowo, Panie. Aby to było to ziarno, które wpadnie, Panie, i zakiełkuje. Ojcze, dziękujemy Ci. Chwała Tobie. Amen. Dzisiaj chciałem mówić na temat naszej postawy wobec Królestwa Bożego. My jesteśmy ludźmi, którzy żyją w społeczeństwie. Tak? Każdy z nas jest obywatelem jakiegoś kraju, jest częścią jakiejś wspólnoty, jakiegoś... Czy to rodziny, czy to jakiejś innej grupy. Jeżeli jesteśmy w pracy, to też jesteśmy grupą, jesteśmy częścią tej grupy, tej częścią pracowników w danej firmie, w której pracujemy. Jesteśmy częścią, nie wiem, na przykład obywatelem tego miasta, należymy do jakiejś grupy, do jakiejś społeczności, do jakiejś grupy ludzi. Ale należymy również do pewnego królestwa, tak? Kiedy tu przychodzimy, kiedy tutaj siadamy, kiedy myślimy o tym, kim jesteśmy, to wiemy, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Amen? Czujemy się Bożymi dziećmi? Amen. Jesteśmy Bożymi dziećmi, bo Bóg jest naszym Ojcem. Bo Bóg nas stworzył, bo Bóg nas powołał, bo Bóg nas się nam objawił, bo Bóg nam dał nowe życie, bo Bóg włożył w nasze serca poznanie Jego i miłość do Niego. Kiedy przed nowonarodzeniem, kiedy Adam zgrzeszył, to została przerwana pewna więź, która łączyła Adama zaraz po stworzeniu z Bogiem. Ta więź, w której to Adam miał możliwość rozmawiania z Bogiem, tej codziennej społeczności z Nim, kiedy Bóg się przechadzał po ogrodzie Eden. Kiedybyśmy czytali pierwszą Księgę Mojżeszową, ten moment, kiedy Bóg stworzył Adama, to widzimy, że Bóg przychodził do niego i rozmawiał, co tam u ciebie, Adamie, jak tam się czujesz, no to oczywiście taka parafraza, tak? Ale kiedy Adam zgrzeszył, to widzimy, że ta więź została przerwana. I kiedy ta więź została przerwana, to człowiek stracił tą możliwość bycia w tej społeczności z Bogiem. Stracił możliwość relacji z Bogiem w sposób taki osobisty. Ale kiedy na nowo narodziliśmy się, kiedy staliśmy się na powrót Bożymi dziećmi, staliśmy się na powrót kimś, kto należy do Boga poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu, tak? Jezus umarł za nas, aby nas odkupić, aby nas przywrócić do społeczności ze swoim Ojcem. I kiedy to się stało, kiedy Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, bo sama śmierć była tylko tą częścią Bożego planu, kiedy Jezus umarł na krzyżu, a potem zmartwychwstał, dał nam prawo, każdemu człowiekowi dał prawo do tego, aby z powrotem mógł wrócić do relacji z Bogiem. Aby z powrotem mógł być tą osobą, tak jak Adam w raju, który może codziennie przychodzić przed Boży tron i może codziennie z Nim rozmawiać, może codziennie mieć z Nim społeczność, może wchodzić w tej społeczności, tak jak czytamy o mężach Bożych, którzy chodzili w społeczności z Bogiem, jak Adam chodzi ze społeczności z Bogiem, bo myślę, że to jest ta najbardziej pierwotna i najbardziej pełna społeczność, jaką miał Adam z Bogiem, kiedy Bóg stworzył go i kiedy Adam żył w raju. Więc my wracamy do tej społeczności z Bogiem poprzez to, że przyjmujemy ofiarę Chrystusa, poprzez to, że stajemy się na powrót Bożymi dziećmi. I Jezus mówi, że my poprzez to, że tak właśnie uczyniliśmy, że nasza wiara w to, że Jezus jest Chrystusem, my staliśmy się częścią Bożego Królestwa. Amen? Bożego Królestwa. Czyli pewnej społeczności, pewnej grupy ludzi, bo nie wszyscy, jak wiemy, na świecie obecnie żyjący, którzy żyli wcześniej, nie wszyscy należą do tego królestwa. Nie wszyscy są częścią tej grupy właśnie. Tylko ci, którzy przyjęli, uwierzyli w to, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata, jest Zbawicielem moim, osobistym, tak? Każdy z nas musiał podjąć tą decyzję i aby się w nim wzbudziła ta wiara w to, że Jezus Chrystus umarł za mnie. Amen? Czy tak wierzymy? Jezus Chrystus umarł za mnie. Za mnie właśnie osobiście. Jak to pewien kaznodzieja powiedział, myślę, że to prawdziwie, gdyby na świecie była tylko jedna osoba, ty, to Jezus by umarł za ciebie, aby twoje grzechy odkupić, aby cię przywrócić do społeczności z Ojcem, z Bogiem, który stworzył nas jako gatunek, jako pewnego rodzaju koronę swojego stworzenia, jako swoje odbicie, jak to mówi, jak czytamy w momencie, kiedy Bóg stwarzał człowieka, mówi, że stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. Jesteśmy podobni do Boga. Może nie fizycznie, może Bóg jako duch nie ma rąk, palców, nie wiem, jak, my nie wiemy, jak Bóg wygląda, tak? Ale jesteśmy do Niego podobni w naszym wnętrzu. Potrafimy kochać, potrafimy wybaczać, potrafimy tworzyć, potrafimy rozumieć. Jest to coś, co inne stworzenia na ziemi nie mają tej możliwości, ale człowiek został stworzony właśnie w ten sposób, po to, aby być tą koroną Bożego stworzenia, aby być stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale od 22 wiersza jest napisane. Niedługo będziemy mieli kazalnicę. Powstał wtedy spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś rzekł do nich: królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazwani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie najmniejszy, a ten, kto przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy, czy ten, kto u stołu zasiada, czy ten, kto usługuje? Czy ten, który u stołu zasiada, lecz ja jestem wśród was ten, który usługuje. Czytam dalej. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moim, a ja przekazuję wam królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim, zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Tutaj widzimy, że Pan Jezus mówi o pewnej postawie w Królestwie Bożym, o pewnej postawie, która ma być inna, ma być różna od tej postawy, którą widzimy na co dzień. Kiedy włączymy telewizor, czy kiedy otworzymy gazetę, czy zobaczymy w internecie, to zawsze jest taka postawa w większości, może nie zawsze, bo są też, ale generalnie człowiek ma taką tendencję do tego, aby to on był widzialny, aby to on był na pierwszym miejscu, aby to jego doceniano, aby to jego w jakiś sposób pochwalono, aby to jego w jakiś sposób jakoś tak wyróżniono spośród innych. I aby to wyróżnienie było w taki sposób zrobione, aby ludzie widzieli, że jestem lepszy. I tutaj pośród uczniów, kiedy czytamy w Ewangelii, widzimy, że oni też mieli pewne takie skłonności do tego, aby też być trochę lepszym od innych. To często u dzieci widzimy taką postawę, że kiedy jest kilkoro dzieci, zawsze mama, a ty czy tata, ty mnie lepiej kochasz od innych, tak? Zawsze mamy tą taką potrzebę tego, żeby być bardziej kochanym. I tutaj uczniowie, kiedy pytałem Pana Jezusa, czy mogą jeden zasiąść po prawicy, drugi po lewicy, kiedy widzimy, że czasami jest ta taka rywalizacja pośród tego, że któryś chce być bardziej znaczący od innych. Pan Jezus mówi zupełnie inaczej, że jeżeli chcesz być wielki, to przyjmij postawę sługi. Jeżeli chcesz być pierwszy, to usługuj innym. Ja myślę, że w Kościele jest to jedna z podstawowych rzeczy, o której my musimy pamiętać. I ja już tu wielokrotnie, może do znudzenia to powtarzam. Jedyne, co nas łączy, to jest miłość, Boża miłość. I dlatego ja myślę, że my musimy mieć taką postawę, bo czasami widzimy, ja osobiście widziałem parę takich postaw niewłaściwych, tak? Że czasami prawo jest stawiane ponad miłosierdziem. I to jest najgorsze, co w Kościele czego możemy doświadczyć. Prawo. Bo ten człowiek to nie postąpił zgodnie z prawem, bo on postąpił źle, bo Słowo Boże mówi tak i tak, a on zrobił inaczej. Ale ten człowiek jest w jakiejś opresji. Ten człowiek jest w jakiejś trudności, w jakimś czasami w jakiejś rozpaczy. I co my możemy zrobić w tej sytuacji? Przynieść i pokazać mu prawo, które jest zapisane w Biblii, czy okazać mu miłosierdzie? Co my możemy zrobić? Jaka powinna być nasza postawa w takiej sytuacji? Czy Boże Słowo, to jest, wiadomo, ono jest pierwsze ponad wszystko. Ale czy Boże Słowo uczy nas w ten sposób, że to prawo jest ponad miłością? Ja myślę, że nie. Bo gdyby nas tak Boże Słowo uczyło, to żaden z nas nie miałby szansy zobaczyć Boga. Żaden z nas nie miałby szansy zbliżyć się do Jego majestatu. Żaden z nas nie miałby szansy doświadczyć Jego miłości, jeżeli by prawo było ponad, bo każdy z nas zgrzeszył, każdy z nas w jakimś momencie upadł, każdy z nas w jakimś momencie był niedoskonały wobec prawa. Ale to Boża miłość spowodowała, że mogliśmy przyjść do Niego. To Boża miłość powoduje, że kiedy upadamy, z powrotem możemy powstać. Bo to nie jest tak, że my, kiedy idziemy za Chrystusem przez lata, bo ja wiem, że jedni idą rok, inni pół roku, inni 20, inni 30, inni całe życie idą. I kiedy idziemy za Chrystusem, to nie jest możliwością taką, żeby nikt nie upadł. Że zawsze jest jakiś upadek, zawsze jest jakiś grzech, zawsze jest jakieś potknięcie. Ale Jezus, kiedy naucza, kiedy czytamy Życie Apostolskie, to widzimy, że kiedy upadniesz, to musisz powstać, aby iść dalej. Kiedy upadniesz, to musisz powstać, aby iść dalej, aby nie było tak, że biegnę, jak widziałem nieraz takich ludzi, taki gorliwy człowiek, a po prostu no, tylko się uczyć, tak? Na ewangelizacji jedną, drugą, tu wszystko, tak, a po roku go nie ma. Bo to nie o to chodzi, żeby być, wiecie, to jak ktoś nie biega w sprincie, tak, i stanie na mecie, znaczy na starcie i nagle wystartuje i biegnie przez 100 metrów. Wszystkich z tyłu zostawił. A ten bieg ma 42 kilometry, tak? Więc co z tego, że te pierwsze 100, czy te 200, czy 300 metrów będzie pierwszy? Musimy tak rozłożyć siły nasze, aby dobiec do końca, bo Słowo Boże mówi, że my musimy dobiec do końca, my musimy stanąć na mecie kiedyś, kiedy dopełnimy swojego życia i tam dojść za Chrystusem, tak? I na tej mecie, na tej tak zwanej bramach niebios, tych oczywiście takich w naszym wyobrażeniu, abyśmy stanęli i powiedzieli, przyszedłem, doszedłem, tak? Dałem radę. Żeby nie było tak, że jestem tym sprinterem, który gdzieś w połowie pada. Dlatego musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy ludźmi, którzy są w pewnego rodzaju drodze, w pewnego rodzaju, jak to się u nas w kraju mówi, pielgrzymce, tak? I ona ma swój cel. I kiedy my nie będziemy jedni drugim pomagać, kiedy my nie będziemy jedni drugich wspierać, kiedy nie będziemy jedni drugich podnosić, to możemy tam nie dojść. Dlatego, że droga jest długa. Wiadomo, że ktoś się może nawrócić, jak już na usyłku swojego życia, ale są tacy ludzie, którzy się nawrócili, jak byli młodzieńcami, a niektórzy się wręcz wychowali w kościele. I całe życie przed tobą, bracie i siostro, abyś doszedł. I jedyną gwarancją tego, że dojdziesz, to jest bycie w społeczności. To jest bycie w społeczności, gdzie nie prawo jest na pierwszym miejscu, ale miłość jest na pierwszym miejscu. Gdzie to nie jest taka społeczność, gdzie prawo jest napisane, więc ty cokolwiek możesz umrzeć, ale musisz to prawo spełnić. Nawet czytamy w Bożym Słowie tak, że Jezus, Bóg nie chce ofiary, ale chce miłosierdzia. On nie chce ofiary, chce miłosierdzia. On nie chce od ciebie, abyś ty był jakimś herosem, jakimś swoje życie oddał, swoje ciało oddał na spalenie, swój majątek rozdał, ale on chce, abyś miłował drugiego. Tak jak czytamy w liście do Koryntian o miłości. Te wszystkie rzeczy są nieważne, jeżeli my nie mamy tej miłości wzajemnej, tego właściwego, wzajemnej relacji, która między nami powinna nastąpić. I tutaj czytamy w tym fragmencie 29 wiersz, który mówi: a ja przekazuję wam królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał. Czyli widzimy, że Pan Jezus, kiedy mówi do uczniów, mówi, że przekazuje im królestwo, swoim uczniom, tak jak Ojciec jemu przekazał. Kiedy Pan Jezus wszedł na ziemię tutaj, On przyszedł jako król, tak? On przyszedł jako Zbawiciel, ale również jako król. Kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, to widzimy ten obraz, tak? On jest królem, Panem Panów i Królem Królów, jak czytamy w innych miejscach. Jest kimś, kto panuje nad wszystkim. I to jest Jego królestwo. I On to królestwo przekazał uczniom. Uczniowie swoim uczniom i tak dalej, aż do naszych czasów. My dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za Boże Królestwo. Amen? czy mamy świadomość tego, że my dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za Boże Królestwo? To my dzisiaj, Bóg nas postawił w tych czasach, w tym 2020 roku, może i wcześniej, i może trochę później, jak Bóg da, tak? I my odpowiadamy za Boże Królestwo w Żyrardowie. My się nie musimy martwić o Boże Królestwo na całym świecie. My się nie musimy o to martwić, bo Bóg nie wymaga od nas, abyśmy się martwili o Boże Królestwo w Indiach, w Chinach. Oczywiście my mamy modlić o naszych braci, którzy tam są, którzy tam są prześladowani. Ale my mamy dbać o swoje, o Boże Królestwo, które jest tutaj u nas. Tutaj w Żyrardowie na Kościelnej, tak? To jest nasza działka, bo czasami człowiek by chciał dokonać wielkich rzeczy, ale od czegoś musi zacząć. To jak chcesz być lekarzem, no to moja córka chce być dentystką. Mówi, ona będzie dentystką. Mówię, dziecko, ale ty musisz mieć dobre stopnie. Ty się musisz uczyć. Ty musisz od czegoś zacząć, tak? Oby jej się udało. Generalnie, kiedy my chcemy coś osiągnąć, to musi wynikać, to musi być pewien plan, musimy do tego być. I w tym planie musimy być wierni, musimy być systematyczni, musimy z dnia na dzień iść, a kiedy upadniemy, podnosić się i iść dalej. Bo Boże Królestwo, które jest pośród nas, Bóg przekazał teraz nam. I dlatego my musimy zacząć od tych małych rzeczy u nas. Boże Królestwo we mnie najpierw, tak? W mojej rodzinie, w mojej pracy, w moim zborze. I to, na to my mamy wpływ. Bo na Boże Królestwo w Chinach to nie mamy wpływu. Na Boże Królestwo, nie wiem, w Afryce nie mamy wpływu. Oczywiście Bóg wzbudza ludzi, Bóg posyła ludzi do Afryki, do Chin, do Indii, chociaż Chiny myślę, że mają tyle swoich ewangelistów, że tam nie potrzebują nikogo od nas, bo Bóg tam swoje królestwo buduje w swój sposób w tym kraju, czy w im podobnych krajach. Ale my mamy to Boże Królestwo odpowiedzialność tutaj u nas, tak? I to my tu musimy budować. Krok po kroku, krok po kroku. I to ono się zaczyna od tych właśnie małych rzeczy, tych rzeczy, które są w nas, tych rzeczy, które są w naszym sercu, w tych rzeczy, które są w naszym, tak jak powiedziałem, w naszej rodzinie, w naszej pracy. Kiedy my się, jak, musimy spojrzeć na to, jak, na ile ja się angażuję w Boże Królestwo, na ile ja się angażuję w tą pracę w Bożym Królestwie. Tak jak powiedziałem, każde pokolenie miało swoją odpowiedzialność. Były to czasy czasami bardzo trudne, tak jak czasy prześladowań za czasów rzymskich, potem prześladowania w średniowieczu też pewnie tam nie było łatwo chrześcijanom niekatolickim, tak? Różnego rodzaju, kiedy czytamy z historii, to widzimy też różne prześladowania, różne rzeczy. My dzisiaj jesteśmy w naszych czasach. My akurat żyjemy w takim środowisku politycznym i społecznym, że nie mamy problemu z wyznawianiem naszej wiary. My jesteśmy w takim miejscu, że my nie musimy się obawiać, że ktoś na to nabożeństwo przyjdzie, nas aresztuje, bo są takie miejsca na świecie dzisiaj, tak, gdzie się chrześcijanie spotykają o północy, tak, żeby tam nikt ich nie aresztował. Ale my żyjemy w kraju, gdzie jest spokój, gdzie mamy tolerancję, oczywiście, tutaj chciałem powiedzieć na ten temat, moje zdanie oczywiście, tolerancja oczywiście ona działa w różne strony, tak, ale z tej tolerancji również my korzystamy, tak, jako tak zwani innowiercy. Bo w wielu krajach, gdzie jest religia panująca jakaś tam, to są chrześcijanie prześladowani. My żyjemy w takim kraju, że nie jesteśmy prześladowani. Dlatego my też musimy się znaleźć w tym kraju, w tych czasach, tak, bo prześladowania powodują gorliwość, ale z kolei dobrobyt, bo ja mogę powiedzieć to z całą odpowiedzialnością. My żyjemy w dobrobycie. Może nie takim amerykańskim, ale ja myślę, że żyjemy w dobrobycie i musimy dziękować za to Bogu, że żyjemy w czasach, gdzie nie musimy się martwić o jedzenie, o ubranie, o mieszkanie, a wręcz mamy ponad stan jeszcze inne rzeczy, które niekoniecznie człowiekowi są potrzebne do życia. Tak? Kiedy idziemy, przepraszam, taki przykład do Biedronki i sobie myślę, wydałem 80 zł, ale jak patrzę, co ja kupiłem, no to kupiłem rzeczy luksusowe, tak, banany, kupiłem sobie, nie wiem, serek jakiś tam, tak. Kiedyś kupowali chleb, masło i coś jeszcze, tak, takie podstawowe rzeczy, które są potrzebne. A my dzisiaj żyjemy w takim społeczeństwie, w takich czasach, że my możemy doświadczać, ja myślę, że królowie polscy, kiedy w ich czasach nie jedli takich dobrych rzeczy, jak my dzisiaj jemy jako zwykli ludzie, tak. Jest to oznaka pewnego rodzaju dobrobytu i w tym dobrobycie my się też musimy znaleźć jako chrześcijanie. Bo czasami dobrobyt powoduje letność w człowieku. Prześladowania powodują gorliwość, dlatego że człowiek ma do wyboru albo stanąć po stronie Chrystusa, albo się go wyprzeć. Nie ma innej alternatywy, bo albo idziesz, albo jesteś chrześcijaninem, idziesz do więzienia, albo rezygnujesz i jesteś zwykłym, nie wiem, muzułmaninem, czy komunistą, czy kimś jeszcze innym, tak? Gdzie są takie alternatywy ludzie mają. Więc prześladowania powodują gorliwość, powodują pewnego rodzaju podjęcie decyzji. A dobrobyt, którym my żyjemy, on powoduje czasami letność człowieku, bo my możemy, ale nie musimy. My możemy być chrześcijaninem takim sobie, albo sobie być bardziej gorliwym lub mniej gorliwym. Dlatego Królestwo Boże, tutaj u nas, w Polsce, dzisiaj w Żyrardowie, tak, ono jest naszą odpowiedzialnością, każdego z nas. I teraz cała sytuacja jest taka, w którym miejscu my się znajdziemy w tym Królestwie Bożym. Czy my chcemy mieć swoje miejsce w tym Królestwie Bożym? Wiadomo, że Bóg nas kocha i On nas przyjął przez wiarę i Jego łaskę. Każdy z nas stał się obywatelem Królestwa Bożego. I tylko teraz, czy chcemy być takim, przepraszam za porównanie, emerytem Królestwa Bożego, tak, rencistą, który jakby nic nie daje od siebie, tak, ma jakąś wypłacaną, ja przepraszam, rencistów, jeżeli są na tym miejscu, bo to nic złego, no jeżeli ktoś jest chory, to oczywiście jest rencistą, tak, ale to taka troszeczkę porównanie takie do Królestwa Bożego, tak, taki człowiek, który jest na rencie, on nie pracuje, no wiadomo, jest chory, tak, dostaje jakieś pieniądze od państwa i że tak powiem, no w społeczeństwie żyje, ale inny człowiek, który jest zdrowy, idzie i pracuje i zarabia sam na swoje utrzymanie, płaci podatki, płaci ZUS i to powoduje, że mogą inni też z tego korzystać, tak. Dlatego w Królestwie Bożym, jak mniej emerytów, tak, znaczy rencistów, którzy by nie mieli nic od siebie dodania, którzy by musieli w jakiś sposób korzystać z tego, co inni wypracowują. Więc ja myślę, że my powinniśmy, każdy z nas powinien spojrzeć na swoją odpowiedzialność. Nie chcę, żeby ktoś jakoś tam... Znaczy, główną rzeczą, którą chciałbym, abyśmy byli zachęceni, tak, do tego, abyśmy mogli pracować w Królestwie Bożym, abyśmy mogli tą odpowiedzialność wziąć, abyśmy mogli tą odpowiedzialność na sobie ją poczuć, że ja również coś mogę zrobić. Oczywiście zawsze, ja jak byłem młodszym chrześcijaninem, to zawsze mi się to kojarzyło, no tak, no to teraz powinienem ewangelizować, powinienem może na jakąś misję jechać, coś wielkiego zrobić. Niekoniecznie. Rzeczy wielkie są dla ludzi wielkich. Bóg wzbudza ludzi wielkich. Ale większość ludzi, kiedy czytamy, zobaczcie, kiedy czytamy nawet same, zwróćcie na to uwagę, Dzieje Apostolskie, czy Ewangelie, czy inne rzeczy, to my widzimy tych ludzi, jak Paweł, czy inni apostołowie, którzy chodzili zwiastowali Ewangelię. Widzimy ich. Ale... Czy my zwróciliśmy uwagę na to, że są też ludzie tacy zwykli, którzy mają swoje domy, którzy mają swoje rodziny, którzy są chrześcijanami w Koryncie, którzy są chrześcijanami w Efezie, którzy są... To tam nie było tylko ludzi, którzy byli tymi wielkimi apostołami. Oni było tam, oczywiście byli też tacy ludzie, ale większość chrześcijan to są ludzie zwykli, tak? Ludzie, którzy na co dzień pracują, którzy na co dzień prowadzą dom, którzy na co dzień mają rodzinę. I my w naszym miejscu społecznym my powinniśmy zobaczyć, gdzie jest moje miejsce w Królestwie Bożym. Co ja mogę zrobić dla Królestwa Bożego? W jaki sposób mogę dla Królestwa Bożego zadziałać? Kiedy czytalibyśmy przypowieść o talentach, na pewno wszyscy ją znamy, tą przypowieść o talentach. Kiedy to przyszedł Pan i dał 5 talentów, 2 i 1, tak? I wtedy odjechał do danego kraju. Myślę, że każdy z nas taki talent otrzyma od Boga. Każdy z nas ma coś w sobie takiego, co może rozwijać. I myślę, że i tutaj jest taka postać na końcu, kiedy przyszedł ten sługa, który swój talent zakopał i który żadnego zysku nie przyniósł, przyszedł do swojego pana, pan się na niego rozgniewał i mówi do niego, mógłbyś ten swój talent dać bankierom, jeżeli ty nie wiedziałeś, co z tym zrobić, może ty nie masz głowy do inwestowania, może ty nie masz głowy do jakiegoś biznesu, to powinieneś iść do banku i ten talent włożyć na lokatę i on by przyniósł zysk. Nie wiem, czy zastanawialiście się, kto to jest ten bankier, który może ten twój talent, jeżeli ty widzisz talent, jeżeli ty masz ochotę, jeżeli ty masz w sercu pragnienie, aby coś robić, aby służyć Bożym Królestwie. Kim jest ten bankier? Ja myślę, że jest to może pastor, może diakon, może starszy, do którego możesz przyjść i powiedzieć, słuchaj, ja bardzo ładnie maluję. Chciałbym coś z tym zrobić, tak? Chciałbym to jakoś wykorzystać w Bożym Królestwie. Ja myślę, że odpowiedzialnością tego przełożonego jest to, aby znalazł dla ciebie to miejsce w Bożym Królestwie z tym twoim talentem. Ja pięknie gram na gitarze, albo ja ładnie śpiewam, albo ja, nie wiem, mam zmysł organizacyjny, albo ja jestem bardzo fajny, mam taką jestem złotą rączką, który może coś tam, umie wszystko zrobić. Są tacy ludzie, którzy wszystko potrafią zrobić. Ja im zazdroszczę, bo ja to tak niekoniecznie. Każdy talent, każda umiejętność może być wykorzystana w Bożym Królestwie, bo ta złota rączka, mało duchowa rzecz, tak, ale są starsi ludzie pośród nas, są, nie wiem, ludzie chorzy, są ludzie sąsiedzi, może są jacyś, kogo znamy, możemy zawsze pomóc, tak, możemy taką osobę zawsze skierować. Są takie akcje często, że na przykład ludzie, niektórzy, na przykład misje, czy jakieś są takie akcje w niektórych zborach, że ludzie idą i sprzątają u kogoś, albo coś naprawiają, albo coś robią. Każdy z nas ma jakąś taką umiejętność w swoim życiu i w sobie. I tą umiejętność możemy wykorzystać. Czasami jest to bardzo prosta. No nie wiem, ktoś dobrze piecze, gotuje, nie wiem, zajmuje się dziećmi, ma taki talent. Słuchajcie, wszystko. My na przykład możemy, ja taki mam, taką mam, nie plan, ale taką, chciałbym, żeby taka świetlica mogła na przykład dla dzieci działać u nas, tak? Ale do tego są potrzebni ludzie, którzy mają w sercu to pragnienie pracy z dziećmi, którzy mają czas na to, którzy podejmą się trudu, bo wiecie, jednorazowa akcja to jest łatwo zrobić, tak? Robimy coś dla dzieci przez tydzień, dobrze. Ale jeżeli to trwa rok, dwa, trzy, cztery, no to jest potrzebna wytrwałość. To tak jak kiedy idziemy za Jezusem. Tydzień, miesiąc, rok, tak, ale 30 lat, 40 lat, 50 lat, to jest już droga, to już jest systematyczność. Dobrze. Ja myślę, że na tym zakończę. Miałem trochę jeszcze inaczej, znaczy coś więcej powiedzieć, ale myślę, że to jest... zostawiam was i mnie oczywiście z tym stwierdzeniem Pana Jezusa, że przekazał nam Królestwo i my teraz jesteśmy odpowiedzialni za nie. My w 2020 roku w Żyrardowie jesteśmy, każdy z nas, odpowiedzialni za Królestwo Boże. On jest królem, a my jesteśmy jego poddanymi, jesteśmy jego dziećmi. Dlatego dbajmy o dom ojca, tak jak niedawno czytaliśmy na grupie o tym, kiedy Pan Jezus wszedł do świątyni z biczem i wygonił sprzedających i handlarzy i wekslarzy i tak dalej. Dlatego, że gorliwość o dom ojca go pożerała. Tak, żeby ta gorliwość o dom naszego ojca w tym mieście, za ten zbór, każdy w naszym sercu płonęła i nas była dla nas taką zachętą do pracy, do tego, aby coś siebie dać, aby tym pragnieniem się dzielić z innymi, aby budować nasz wspólny dom, który jest Kościół w Żyrardowie. Amen.